Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak.
W studiu Radia Rodzina witamy Rafała Pawlika, szczęśliwego męża i ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgadza się?
Zgadza się, tak. Nie wiedziałem, że tak mnie przedstawisz, ale to w sumie może dobrze, bo najważniejsze powołanie to jest powołanie do małżeństwa, potem do ojcostwa u mnie, więc no, wszystkie inne rzeczy może rzeczywiście nie ma sensu.
Państwo też znają ciebie, nasi słuchacze znają ciebie z naszej anteny, jako historyka Kościoła, człowieka z pasją, myślę. No nie wiem, gdybyś chciał jeszcze coś dodać, to jak najbardziej możesz. Czym się zajmujesz na co dzień?
Nie, o pracy zawodowej to raczej nie będę chciał mówić. Jeżeli chodzi o to moje historykowanie, to tak, tutaj ta zabawa zaczęła się kilka już lat temu dobrych. Jeszcze za księdza Szkopka, jak był dyrektorem. Więc to bardzo dawno temu, bo trzeci dyrektor już w tym momencie. Ja ciągle trwam na pokładzie. No jeszcze moje te audycje wrzucam teraz na kanał YouTube'owy. Od Rafał Pawlik RP zaprasza. To też jest taka moja mini pasja, chociaż tamten oddźwięk nie jest jakiś taki wielki, ale jednak lubię to robić. No i to chyba w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Mhm.
Spotykamy się, żeby rozmawiać o źródle, o Eucharystii. Jakie masz pierwsze skojarzenie z tym słowem Eucharystia?
No tak, to jest oczywiście słowo, które jest bardzo szerokie, bo kojarzy mi się z mszą świętą, jako z mszą świętą, celebracją tą liturgiczną, w której biorę udział. No ale też tak czytając ojców Kościoła, no to Eucharystia sama kojarzy mi się z przeistoczonym ciałem Jezusa Chrystusa, czyli z samymi tymi postaciami eucharystycznymi, które mogą być także, mogę im oddawać cześć, czy też mogę mieć z Jezusem relację poza mszą świętą, nie? To z tym mi się kojarzy Eucharystia, czyli z Jezusem Chrystusem samym w sobie. Mhm.
Tutaj się pochwalimy, albo sam się pochwalisz, że niedawno zostałeś ustanowiony nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. No powiedz, jakie to jest uczucie móc rozdawać Pana Jezusa innym ludziom? Tak dosłownie, nie? Ale może też w przenośni?
Znaczy, z tym ustanowieniem to jest dość ciekawa sprawa u mnie i pewna zmiana. Ja ogólnie rzecz biorąc, kiedyś gdy słyszałem o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej, byłem dość sceptycznie nastawiony do tej posługi. Znaczy, twierdziłem, że no, mamy tych księży i bez przesady nie ma takiego problemu, żeby tych szafarzy tak ustanawiać. Natomiast to się bardzo mocno zmieniło w naszym kraju, w naszej diecezji również. Mamy tych powołań tak wiele, bo chyba jednorocznie mniej więcej teraz, że no, zaczyna się robić wielki problem. I ja tak czytając tą encyklikę Jana Pawła II, który właśnie o tych szafarzach pisał, on tam mówił o tym, że gdy jest taka potrzeba. No i mam przyjaciela, no nie będę oszukiwał, mam przyjaciela dobrego, znaczy ja uważam go za dobrego przyjaciela, mam nadzieję, że on też tak myśli o mnie, czyli księdza Piotra Górskiego, który obecnie jest proboszczem w parafii Tursko. I to jest taka niby nieduża parafia, ale tam jest sporo tych ludzi, którzy przychodzi na niedzielną mszę świętą, czy też na te uroczystości. No i wyobraź sobie, że mamy kościół olbrzymi, bo to jest kościół większy niż Święty Józef, powierzchniowo. Ci, którzy chodzą do Świętego Józefa do Kalisza, no to wiedzą. I nie ma ogrzewania, absolutnie żadnego ogrzewania. Tam nie ma nic, co grzeje. Dlatego też, jeżeli na przykład na toworze jest minus 5 stopni, to w kościele potrafi być minus 10. I mamy na przykład taką pasterkę, tak, gdzie 2 lata temu ksiądz Piotr, bo liczył, rozdał 1500 komunii. Wiadomo, jest pandemia, trochę tych ludzi teraz mniej przychodzi, ale też przychodzą. I ile trwa taka komunia? No i siedzisz w takim minus 10 na pasterce z dziećmi, starsi ludzie, młodsi ludzie z jakimiś tam, no i zamarzasz, tak? No bo to jednak jest to, więc to jest pewien akt miłosierdzia, rozdać tą komunię szybciej. I ja o tym w ten sposób myślałem. Bardzo mocno się temu na początku sprzeciwiałem w sobie sam, bo pomyślałem sobie, że to może pewną pychę we mnie zbudować. Bo to jest takie jednak ryzyko, tak? Żeby się komuś wydawało więcej więcej o sobie niż naprawdę reprezentuje sobą. Natomiast w tym moja żona mi trochę pomogła, która mi powiedziała, że ona by mnie też w tym widziała. No właśnie ksiądz Piotr mi powiedział, żeby mu się taka pomoc przydała. I rzeczywiście idąc w tym kluczu chciałem tą posługę pełnić i tak robię też. I szczerze powiedziawszy, rzeczywiście ta pasterka to było dla mnie takie mocne doświadczenie, bo tam stałem i rozdawałem tą komunię i rozdawałem. No gdyby mnie nie było, to by to wszystko trwało dużo dłużej, a naprawdę, naprawdę było zimno. Dlatego też ja cieszę się, że ci ludzie tam przychodzą, chcą uczestniczyć w tych najświętszych rzeczach. Natomiast też staram się, znaczy w ten sposób pomyślałem, że to pewna rzecz praktyczna, tak? Tylko i wyłącznie praktyczna. Natomiast odkąd jestem tym szafarzem, też moje życie eucharystyczne się trochę w ten sposób zmieniło, że ja coraz bardziej widzę zadaniowość tej posługi. To znaczy, często jest mówione o tym, że jest kapłaństwo ogólne i kapłaństwo służebne. Konia z rzędem temu księdzu, który tak ciągle ja znam takich księży, którzy ciągle potwierdzają, że to jest kapłaństwo służebne. Niestety dzisiaj, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, bardzo popularni są księża, którzy podkreślają non-stop tą godność tej posługi. Ciągle tak podkreślają godność tej posługi Chrystusowej, że ja gdzieś tam zapominam, że oni mówią o tym kapłaństwie Chrystusowym, a zaczynam się zastanawiać, czy nie mówią o swoim. I ja na szczęście znam innych kapłanów, którzy bardzo służebnie do tego podchodzą. Właśnie to byli ci ludzie, którzy budowali moją wiarę. No chyba największą osobą, która zbudowała moją wiarę w moim życiu, to był ksiądz dr Robert Pisula z naszej diecezji. I on co chwilę, ja znam tego człowieka dość mocno prywatnie i ja wiem, że on wie, że do kapłaństwa nie dorasta. To znaczy, to nie jest frazes w jego życiu. Ja też do tej posługi, to jest taka posługa bardzo, bym powiedział, techniczna. Absolutnie do tego nie dorastam, tak? Czyli mam takie przeświadczenie, że ja nie mam w sobie nic, co mogłoby, tak, to Pan Jezus to mnie wybrał, bo jestem kimś tam, nie? Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że tam jest dużo, dużo więcej godnych ludzi pewnie tam na tym kościele niż ja. No po prostu tak się zdarzyło. Jestem wdzięczny, jestem zadowolony z tego tytułu.
Czy umiesz sięgnąć pamięcią i podzielić się z nami tym, jakie jest twoje właśnie pierwsze wspomnienie związane z Eucharystią, czy z uczestnictwem w mszy świętej?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię moje życie, bo moi rodzice się rozwiedli, co jest faktem znanym, dlatego też chyba z tego tytułu moja mama miała pewien kryzys i w dzieciństwie ja nie pamiętam, żebyśmy jakoś często bywali na mszy świętej, tak? A jak bywałem na mszy świętej, bo coś tam się działo, to się strasznie nudziłem. Natomiast to się zmieniło, kiedy szedłem do komunii, no bo to była taka tradycja i akurat moja mama wtedy wróciła tak do kościoła. Przynajmniej ja to tak pamiętam, ona może pamiętać to inaczej. I wtedy zaczęliśmy chodzić do kościoła. I od tamtego czasu już w zasadzie zawsze chodziliśmy. I ja pamiętam to doświadczenie pierwszej Komunii Świętej, że wieczorem w niedzielę po pierwszej Komunii Świętej się popłakałem, bo stwierdziłem, że jestem tego niegodny. Jako takie dziecko w drugiej klasie wtedy. Natomiast dzisiaj uważam, że to było właśnie takie bardzo dziecięce. To znaczy święty Paweł pisze w pewnym momencie, gdy byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, teraz jestem mężem. I ja już teraz nie czuję się niegodny. Znaczy w sensie cały czas się czuję jeszcze bardziej niegodny, ale właśnie zachwyca mnie to, że Pan Jezus ma to gdzieś, że jestem
że
niegodny.
Że to nikomu nie przeszkadza.
Tak, że Jezusowi to nie przeszkadza, bo on nie umarł na krzyżu za perfekcjonistę wspaniałego, cudownego Rafała, który sobie w życiu poradził ze wszystkim, jest wzorem do naśladowania, super facetem, tylko no niebo ma zamknięte, no bo Adam zgrzeszył, tak? Więc przydałoby mu się to niebo otworzyć. To nie ten kierunek, tylko umarł za tego frajera, którym jestem często i tego człowieka nerwowego, tego człowieka namiętnego, tego człowieka pełnego różnych sprzeczności, który gdy staje przed ołtarzem, to sobie myśli, Boże, dobrze, że Ty jesteś, bo gdzie ja bym był? Co bym robił? To mnie czasami zastanawiają ludzie, którzy są tacy pewni swojej moralności, że nikogo nigdy by nie okradli, nikogo by nigdy nie zabili, żony by nigdy nie zdradzili. Ja naprawdę nie jestem pewny żadnych z tych rzeczy. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić wiele swoich grzechów, których nie zrobiłem, bo mam relację z Jezusem. I tylko ta relacja z Jezusem mnie broni. Ale też to, że ja mam tą relację z Jezusem, w zasadzie nie jest żadną moją zasługą. Ja to tak czuję dzisiaj. Inne rzeczy głosiłem 10 lat temu, może za 10 lat będę to czuł trochę inaczej, ale dzisiaj czuję, że to wszystko jest w rękach tego Najwyższego, który tam na krzyżu oddał za mnie życie.
Sposób dzisiaj traktujesz uczestnictwo w mszy świętej?
No i to jest takie dobre pytanie, bo w kościele obecnym jest ten taki dziwny konflikt, którego ja nie rozumiem. Wiem skąd się wziął, ale nie rozumiem, że może tyle trwać. To czy ta msza święta to jest bardziej uczta, czy bardziej ofiara, tak? Ja poznałem w dzieciństwie takie piękne słowo liturgia paschalna. sam Jezus przeżył swoją ofiarę w kontekście liturgii paschalnej. Pascha to jest jednocześnie ofiara i uczta, tak? I gdy jestem na tej mszy świętej, zastanawiam się właśnie czasami, próbując skoncentrować swój umysł na tym, co się dzieje, nie być tylko takim świadkiem, w czym ja biorę udział. Oczywiście to jest zbyt wielkie dla mnie, żeby to zrozumieć. I znalazłem w różnych, bo jestem historykiem, znalazłem w różnych takich pobożnościowych książkach, modlitewnikach, czy też nawet radach świętych sprzed 100-200 lat takie właśnie przeświadczenie, żeby w czasie tej ofiary Jezusa Bogu składać jakąś swoją, tak? Czyli na przykład mówić, no jest mi ciężko z żoną, jest mi ciężko z mężem, jest mi ciężko w pracy, jestem chory, oddaję to tobie, nie? Natomiast mi się ta koncepcja Paschy bardziej podoba, czyli tego wyjścia z śmierci do życia, bo ona w sobie zawiera to właśnie, jestem chory, więc ci to oddaję, ale mam takie przeświadczenie, że ty z tego wyciągniesz życie, tak? Że tak jak umarłeś na krzyżu, to na tym się nie skończyło, tak? Więc ja mogę ci oddawać moje cierpienie, ale nie tylko po to, żeby ci pokazać, no jestem jak ty, albo pomóż mi w tym wszystkim, tylko po to, żeby mieć takie przeświadczenie, że z tego jest życie. I co ciekawe, muszę zawsze wtedy się łapać na tym, żeby być człowiekiem, czyli wiedzieć, że to Pan Bóg wyciąga życie. Bo tutaj dam taki prosty przykład choroby. Mnie na szczęście żadna choroba na razie nie spotkała, ale genetyka jest taka, jaka jest i boję się kilku chorób genetycznych, które na przykład miał mój dziadek, że mogą mnie złapać. My często, gdy myślimy o tym, żeby wyjść ze śmierci do życia, to myślimy sobie, jak na przykład jesteśmy chorzy, że będziemy zdrowi, tak? I rzeczywiście jest taka opcja, ale jest taka opcja, że możliwe, że nie będziemy zdrowi. To znaczy, że możliwe, że opcją jest dla nas tą, którą Jezus chce, żebyśmy w tej chorobie odnaleźli Jego krzyż, zbliżyli się do Niego i to będzie dla nas życie. I właśnie w czasie mszy świętej staram się sobie sam takie pytanie zadawać. To na przykład, to jest dla mnie dzisiaj problem w pracy, ale czy ty chcesz zmiany tego problemu, czy chcesz zmiany mojego myślenia? Ja nie wiem. Oddaję ci to, no pomóż mi w tym, nie? To jest, tak przeżywam mszę świętą, nie? Staram się przynajmniej.
Jakie znaczenie ma dla ciebie to, że możesz modlić się na Eucharystii ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi?
Tutaj dam taki żart, który moja żona wczoraj wieczorem mi powiedziała, bo poznałem te pytania, nie będziemy państwa oszukiwać wcześniej.
Tak.
To znaczy, my jesteśmy obecnie bardzo żydowską rodziną. Ja się modlę w miejscu najświętszym, a moja żona w miejscu dla kobiet, bo jak chodzimy do kościoła, no to jak jestem tym szafarzem, no to wtedy muszę brać udział w prezbiterium, że tak powiem, siedzieć, bo takie są przepisy kościoła. Mhm. Nie mogę być tak zwanym kościele i potem podejść tylko. Więc ja się modlę przy ołtarzu, a moje dzieci, moja żona modlą się w miejscu, że tak powiem...
Dla dzieci,
dla kobiet, tak. Oczywiście to jest żart. Natomiast to jest dla mnie ważne, że jesteśmy tam razem. Zawsze dla mnie to było ważne, że jesteśmy tam razem. No przecież na mszy świętej nie rozmawiamy ze sobą, tak? Słuchamy kogoś innego. Więc nawet, że ja tam stoję przy tym ołtarzu, próbuję mojego syna namówić, żeby był ministrantem i był tam ze mną, ale mój syn jest, ma 8 lat, jest tak uparty, że jak się na coś... I męski w tym. Jak się na coś zdecyduje, to ciężko, żeby zdanie zmienił, na razie powiedział, że nie. Więc ciężko mi jest, ja nie chcę przymuszać go do tego, no bo to boję się, że będzie miało odwrotny skutek, niż ja bym chciał. Natomiast no, dla mnie ważne to jest, że jesteśmy tam razem, to, że dzieciaki mnie tam widzą, że zadają mi pytanie, co ja tam robię, bo ministranci akurat tam nie umieją obsługiwać, jak to się mówi, mszału. Ja byłem lata ministrantem, więc to też robię, więc tam przy tym ołtarzu stoję. I to jest dla mnie ważne. A potem po mszy rozmawiamy o tym, co się działo, nie? Znaczy najczęściej rozmawiamy o Ewangelii, tak? O Słowie. Jak nie w samochodzie, gdy wracamy do domu, to w niedzielę, podczas niedzielnej modlitwy, tak? Zaczynamy się jeszcze raz zastanawiać nad tym, co tam Pan Jezus powiedział, bo czasami dzieciakom nawet się pojawią jakieś pytania, które wymagają odpowiedzi, no ale nie ma czasu na to w czasie mszy świętej, nie? W czasie mszy świętej dzieją się inne rzeczy i to też ich uczymy. Dla mnie to w ogóle, że moje dzieci potrafią być cicho przez 40-45 minut, to jest dla mnie sukces, nie? W dzisiejszych czasach, nie?
Bo właściwie nie powiedzieliśmy, czyim tatą jesteś, to może tak. Opowiedz nam, bo
tak, największa
bo tak
moja
dzieci,
zasługa,
dzieci, no wiadomo.
Największa moja zasługa w życiu to mamy córkę Gabrielę, moją najstarszą pierworodną, potem jest kolejna córeczka Zofia, potem mam syna Józefa, to są moje dzieci na ziemi, jeszcze mam jedno dziecko w niebie, to był Leon, który jest tam u Boga i jakoś nad nami czuwa. I ta moja trójka tutaj na ziemi, to jest rzeczywiście dla mnie wielkie wyzwanie, no żeby im przekazać wiarę. Ja często o tym właśnie mówię w swoich audycjach, czy też na tym moim kanale YouTube'owym, że osobiście uważam, że nie mam większego zadania na świecie. No niektórzy są prezydentami, inni premierami, ktoś tam jest prezesem wielkiego banku, natomiast jestem ojcem i mężem, tak? Najpierw mężem, tutaj chciałem zaznaczyć, bo to jest najważniejsze. Ja widzę, że jak były takie czasy czasami, że mieliśmy jakieś tam mniejsze czy większe kryzysy z moją żoną, to dla dzieci było gorsze niż wtedy, kiedy miałem kryzysy ojcowskie. Bo czasami mam kryzys ojcowski, w sensie jestem tak zmęczony pracy, tutaj dziecko coś ode mnie chce, jedno, drugie, trzecie, to się robi i ja już najchętniej bym powiedział, idźcie spać. No to jest pewien kryzys ojcostwa wtedy, nie? Natomiast te kryzysy ojcostwa są i tak zawsze dla dzieci, chyba osobiście uważam, mniejsze niż kiedy na przykład z żoną się pokłócę. To na moje dzieci to przeżywają gorzej, tak? Ta relacja jest między mną a moją żoną jest ich fundamentem, nie? A relacja z tatą, no to tata dzisiaj jest, teraz jest w pracy, teraz śpi, no to tam gdzieś jest, no to jest, nie? Warto z nim czasami pogadać. No, ale tutaj mi się wydaje, że Eucharystia też pomaga, tak? Żeby to wszystko jakoś Bogu oddawać, to moje małżeństwo, to moje ojcostwo, nie?
Żona Maria.
Żona Maria, tak, piękne imię. Pozdrawiamy moją żonę jak najbardziej.
Myślę, tutaj padło kilkakrotnie, ale może nie tak dosłownie. Ten tytuł audycji, naszej audycji, Spotkanie u źródła, wynika z tego, co jest zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. To brzmi tak bardzo, bardzo może górnolotnie, ale o tym mówią dokumenty Kościoła. I czy ty widzisz, że to jest konkret w twoim życiu, że to się realizuje w twoim życiu? Że rzeczywiście Eucharystia jest początkiem, jest źródłem życia.
To nie jest łatwe pytanie, bo często my, katolicy, do tej Eucharystii, której jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, podchodzimy tak bardzo, jakby to powiedzieć, zaliczamy, tak? Jest niedziela, idziemy do kościoła. I ja nie mogę udawać, że w moim życiu często też tak jest. To znaczy, czy są takie msze święte, gdzie ja się... ja wszystko robię, mówię, nie? Ojcze nasz, wierzę w Boga, słucham słowa, idę do komunii. Ale wychodzę z tego kościoła i się zorientowałem, że co ja robiłem przez ostatnie 45 minut? Niby wiem, ale jaki to ma wpływ na moje życie? Mały. Natomiast mnie już to nie gorszy. To znaczy, ja już przestałem sam się tym gorszyć. Ja wiem, że wielu ludzi się tym gorszy. Ludzie młodzi się tym gorszą czasami, jak zaczynają swoją przygodę z wiarą, że coś tam nie są aż tak doskonale skupieni i tak dalej. Natomiast mnie bardziej zachwyca ten Jezus. Dla mnie pod tym względem to jest źródło, tak? Jezus jest źródłem i ja tam tego Jezusa spotykam, bardzo, bardzo go spotykam. Chociaż czasami w ogóle nie czuję tego, że go spotykam. Bo to jest w ogóle też niesamowite, że moje uczucia nie mają w tym żadnego znaczenia. Wiesz, w miłości do żony uczucia mają wielkie znaczenie. Nawet w twojej postawie do pracy. Jeżeli praca cię wkurza, denerwuje i naprawdę myślisz o tym, że lepiej byłoby sprzedawać hot dogi na Orlenie, no to też jesteś nieefektywna. Natomiast tutaj ty możesz być nieefektywna, bo efektywnym jest Jezus. I to jest w ogóle niesamowite w tej liturgii. I rzeczywiście ten zapis o tym, że to jest źródło i szczyt, ja się czasami zastanawiam nad tym szczytem, czy to jest rzeczywiście szczyt mojego życia, tak? Bo często widzę, że nie, no bo właśnie nie dociągam. A czy jest źródłem? No często jest źródłem, bardziej niż szczytem, bo kiedy mam jakieś problemy, to tam to oddaję. I czasami jest tak, że ja siedzę, jest pierwsze czytanie i ja już wiem, że ta Eucharystia będzie obok mnie. To znaczy, że do mnie nic nie trafia, to ja jestem zamknięty, ja mam jakiś problem. Jakiś problem jest ważniejszy ode mnie niż to. Czyli tak naprawdę jestem bałwochwalcą, nie? Bo na przykład problem w pracy jest dla mnie ważniejszy, to, że Jezus umiera na mnie na krzyżu. I jedyne, co mi zostaje, wstyd i dziękczynienie, że to się mimo wszystko dzieje. Ale są takie momenty, gdzie ja na przykład mam jakiś problem i jest, 2 tygodnie temu miałem coś takiego, i jest pierwsze czytanie, pierwsze zdanie i ja wiem, że to jest ta msza, która, ta Eucharystia, ta liturgia, w której Pan Bóg coś do mnie mówi. I mogę słuchać i ucho mam otwarte, chociaż sam go nie otworzyłem, tylko jakby powiedzieć, Duch Święty powiedział nade mną Efata, otwórz się, bo teraz będziesz słyszał i ja tylko się po prostu na to zgodziłem. I ja po prostu chłonę wszystko, tak? I to wtedy jest źródło. Ale tak z konkretnych rzeczy to ci muszę powiedzieć, że dla mnie największym doświadczeniem mojego życia, największym. To były urodziny mojej pierwszej córki. Otóż ja przez wiele lat, będąc na mszach świętych, będąc na liturgiach, słuchając słowa, chodząc choćby na liturgię paschalną, gdzie jest czytana ofiara Abrahama, ja wiedziałem, że Pan Bóg mówi do mnie o ofierze Abrahama. Tylko co mówi? Co mam ofiarować? Myślałem, że mam być księdzem może, tak? Że muszę ofiarować swoje życie, swoje pragnienie bycia ojcem, bo ja miałem takie pragnienia bycia w rodzinie. Ofiaruj coś, tak? On ofiarował tego Izaaka. Ja wiedziałem, że to słowo jest do mnie, ale nie wiedziałem, jak ma się zrealizować. Potem, gdy się zakochałem w mojej żonie, czy najpierw rozeznałem, że mam nie być księdzem, byłby fatalnym, a potem się dopiero zakochałem w mojej żonie, więc Pan Bóg to dobrze poukładał. Potem, gdy się zakochałem w mojej żonie, wziąłem z nią ślub, to gdzieś za mnie, no to co ja mam Ci, Boże, ofiarować? I urodziła się moja córka, która się urodziła z lekką niepełnosprawnością fizyczną, ale wtedy po tej pierwszej rozmowie z panią doktor, pamiętam tę rozmowę, ona była straszna, to było sobota wieczór, żadnych badań w szpitalu nie robiono i wezwała mnie pani ordynator, która przestraszona tym, że mogę ich pozwać, wymieniła mi wszystkie wady, które się po prostu pojawiają u dzieci i powiedziała, że no w sumie moje dziecko może mieć wszystko. I tam zaczęła mi wymieniać wszystko, po prostu wszystko. I ja wtedy poszedłem na mszę, bo moja żona została oczywiście po porodzie w szpitalu, ja poszedłem na mszę i ja wtedy wiedziałem, że to jest to słowo, że zrealizowało się u mnie to słowo. Że moja córka nie jest moją córką. Pod takim względem, że to jest córka Boga. Że ja swoje pierworodne dziecko, tak jak Abraham, Izaaka, ja mam oddać. Co to znaczy oddać? Nie spalić na stosie, tak? Tylko spalić na stosie swoich oczekiwań, tak? Że to będzie takie, takie dziecko, takie, takie, bo ono może jutro umrzeć. Moja córka żyje do dzisiaj, nie umarła, tak? Sobie doskonale radzi, jest wspaniałą, super dziewczyną. No jest dla mnie też pewnym wzorem takiej zawziętości radzenia sobie z wieloma przeciwnościami, które wynikają. Natomiast wtedy ja tego doświadczyłem. Doświadczyłem tego, że to jest źródło, że ja po to słuchałem tego słowa tyle razy, po to byłem na tych mszach tyle razy i zastanawiałem się, co Pan Bóg chce złożyć, że to się we mnie rodziło wcześniej, o wiele wcześniej, niż przyszedł ten fakt. I to Bóg, to Jezus wiedział o tym, że kiedyś przyjdzie na mnie jakiś taki fakt i on mnie do tego przygotowywał. Dlatego też czasami zastanawiam się, są pewne słowa, które do mnie jakoś tam wracają, nie wiem, jak one się zrealizują, nie? Wiem, że już Bóg wie. I to jest dla mnie właśnie, to jest właśnie dla mnie to. Tego oczekuję od Eucharystii, że kiedyś moje ucho zostanie otworzone, ja coś zrozumiem, czego dzisiaj nie rozumiem. Coś się zmieni, bo są takie rzeczy beznadzieje takie, nie? Które na przykład patrzysz na coś i się to nie zmienia przez Jezus Maria. 10 lat ciągle jest tak samo? Ale na przykład, nie wiem, nie masz relacji z kimś, z kim byś chciał mieć relację i nie masz tej relacji. I się nawet o to modlisz, tak? Ale no nie masz, no. I siadasz z tym człowiekiem, zaczynasz gadać, nie? Ktoś z rodziny na przykład, powinieneś mieć z nim relację. Czujesz, że masz taki obowiązek. Kosmos jakiś, on coś gada, ty coś gadasz, w ogóle się nie rozumiecie. Ale Jezus Chrystus to wszystko już wie. I to jest dla mnie ten moment. Jeżeli nie dzisiaj, to może jutro. Najbardziej niedojrzali ludzie mówią o sobie, że są dojrzali, więc teraz wyjdę, że jestem niedojrzały. Ale mam wrażenie, że to jest pewna moja dojrzałość, tak? Że dorosłem do tego, że nie muszę mieć wszystko tu i teraz. Dzisiaj jest takie społeczeństwo, jak to mówią, TikTokowe, YouTubeowe, nie? Klikam, mam, tak? Moje dziecko, jak włącza sobie filmik na YouTubie i ma 15 sekund reklamy, to mówi, Jezu, ile muszę czekać? Mhm. Ja mówię, dziecko, jakbyś ty kiedyś pamiętał te internety, które ja miałem, tak? Próbowałeś ściągnąć 30-sekundowego gifa i ściągałeś 5 minuty, nie? No to moje dzieci by już nie wytrzymały czegoś takiego. A właśnie Jezus jest tym, który, On wie, On tam gdzieś tam to rozplanował i ja tylko muszę być cierpliwy i tą cierpliwość też właśnie widzę, nie? No bo w ofierze krzyża, no to co, no 3 dni był w tym grobie, nie? To nie to, że od razu zmartwychwstał. Czyli też trzeba było trochę poczekać. Niektórzy nie wytrzymali, tam dałem maus, stwierdzili, że uciekają, a inni trwali, nie? No, to tyle.
Mamy trochę inne poczucie czasu niż Pan Bóg.
Tak, to jest rzeczywiście, to na pewno jest prawda. No, skoro on jest poza czasem, to dla niego te nasze 50 lat, to jest jakiś taki, wiesz, no nic, a jednocześnie wszystko, nie?
Rafał Pawlik, mąż Marii, tata Gabrysi, Zosi, Józka i Leona. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Thank you.